przesłanie pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy, brzmiało, że wielkie są Boże dzieła i nie dorówna jemu nikt. Jakie jest największe Boże dzieło? Kiedy popatrzymy na historię, to wiemy dobrze, że była to Golgota. Była to największy dowód miłości i łaski Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że jest to fakt historyczny. A tak naprawdę, jeżeli Jego miłość, jeżeli tej miłości nie doświadczymy w swoim życiu, tej łaski nie przyjmiemy do swojego serca, to rzeczywiście będzie to tylko fakt historyczny dla nas i nie będzie miał znaczenia dla naszej wieczności. A jeśli natomiast przyjmujemy Jego miłosierdzie, Jego łaskę okazaną na krzyżu Golgoty, Jego przebaczenie, to później musimy żyć w tej łasce i w przebaczeniu. Nie tylko po to, żeby przychodzić do Boga i mówić: Panie Jezu, znowu potrzebuję Twojej łaski. Ale jeżeli przychodzę do Boga i proszę znowu o tę łaskę, a mam taką możliwość, takie prawo, bo ten łaskawy Bóg daje mi tą możliwość, abym przychodził do Niego, prosił o wstawiennictwo, to muszę mieć świadomość, że wszystkim tym, którzy nie zasługują na łaskę, również muszę okazać łaskę. Bo tak uczynił Chrystus. On nas zbawił, kiedy wcale na to nie zasługiwaliśmy. Drodzy, są trzy fakty historyczne decydujące o moim zbawieniu i o moim chrześcijaństwie. O dwóch faktach mówiliśmy dwa tygodnie temu. Omawialiśmy dwa z trzech faktów historycznych rozstrzygających moje być albo nie być chrześcijaninem. Pierwszym faktem, o którym sobie powiedzieliśmy, który omawialiśmy, była śmierć Chrystusa jako fakt historyczny, ale i moja śmierć razem z Nim. I to pierwszy fakt, o którym muszę wiedzieć i który muszę przeżywać we własnym sercu, którego muszę doświadczać. Bez mojej śmierci z Chrystusem nie jestem chrześcijaninem. Ale jest też drugi fakt historyczny, mianowicie zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa i moje zmartwychwstanie z Nim do nowego życia to drugi fakt, o którym muszę wiedzieć i który muszę doświadczyć jako chrześcijanin. Bez mojego zmartwychwzbudzenia z Chrystusem do nowego życia nie jestem chrześcijaninem. Ale drodzy, nie na tym dzieło zbawienia się kończy. Dzieło zbawienia znajduje swój triumf i swoje dokończenie w trzecim fakcie. Trzeci fakt historyczny decyduje o moim być albo nie być chrześcijaninem, jeśli mam w nim udział, albo nie mam w nim udziału. W niebo wstąpienie Chrystusa i jednocześnie zesłanie Ducha Świętego do serc wierzących, do serc tych, którzy uwierzyli, jest trzecim faktem, o którym muszę wiedzieć i który muszę doświadczyć jako chrześcijanin. Bez w niebo wstąpienia Chrystusa i ochrzczenia Duchem Świętym, czy też wylania Ducha Świętego do mojego serca, nie jestem chrześcijaninem. Nie ma możliwości, że jestem chrześcijaninem, a nie doświadczyłem jeszcze wylania Ducha Świętego. Bez wylania Ducha Świętego nie jesteś chrześcijaninem. Wydarzenie w niebo wstąpienia wiąże się z pewnym smutkiem. Myślę, że każdy z nas zna to uczucie. Takie uczucie pożegnania kogoś ukochanego, rozstania z kimś bliskim. Może doświadczyliśmy tego uczucia niejednokrotnie gdzieś tam stając może na peronie i żegnając kogoś bliskiego, kto odjeżdża. Wtedy pociąg odjeżdża, widzisz go jeszcze z daleka i czujesz taką pustkę, takie osamotnienie. I z podobnymi uczuciami zmagali się również apostołowie, kiedy Jezus Chrystus powiedział do nich tak. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Z kim żegnali się wówczas uczniowie, kiedy Chrystus miał wstąpić do niebios? Z kim się żegnali? Z jakimś prorokiem, który, jak wiele innych proroków, chodził wówczas po tej ziemi? Nie, oni żegnali się ze swoim przyjacielem. Pan Jezus Chrystus tak ich właśnie nazywał. Tak do nich się odnosił. Powiedział do nich w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 15 wersecie jest to zapisane: lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nazwałem was przyjaciółmi. Drodzy, uczniowie musieli pożegnać się z Chrystusem. Ten przykład pożegnania ja mogę dokładnie rozumieć, bo zawsze podobnie odczuwam, kiedy moją rodzinę żegnam na peronie, bo bardzo często tak bywa, oni jeżdżą może zaledwie gdzieś tam dwa razy w roku do Żywca, do rodziny mojej żony. Ja wówczas najczęściej zostaję w domu albo przyjeżdżam na ostatnie dwa dni gdzieś tam ich odebrać, żeby wracać z nimi z powrotem, ale muszę ich wtedy pożegnać. Pożegnać i wiecie, no czuję takie osamotnienie. Jak pamiętam, do niedawna zawsze biegłem za pociągiem. Teraz nie wiem, może już trochę się starzeję, ale ostatnio pamiętam, o ile dobrze przypominam sobie, już nie biegłem za tym pociągiem, tylko machałem. Ale jest to uczucie takiego osamotnienia, pozostania samemu. I myślę, że podobnie musieli czuć się wówczas uczniowie, kiedy usłyszeli od swojego przyjaciela, od tego, dla którego pozostawili wszystko i poszli za nim, nagle słyszą: lepiej dla was, żebym ja odszedł. Jak się musieli czuć? Jak się mogli czuć? Wyobraź sobie, że osoba, którą kochasz, twój przyjaciel, mówi do ciebie: wiesz co, lepiej, żebym ja od ciebie odszedł. Jak byś się wówczas poczuł? Może się wydawać dziwne stwierdzenie osoby, z którą jesteś tak blisko. Ale właśnie takie słowa wypowiedział Jezus Chrystus do swoich przyjaciół. Dlaczego lepiej było dla uczniów, dla Jego apostołów, dla Jego przyjaciół, aby On odszedł? Dlaczego lepiej było? Dlaczego lepiej jest dla nas, którzy podjęliśmy decyzję, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa, żeby Mesjasz odszedł do nieba? Czyż nie lepiej byłoby, żeby dzisiaj był tutaj między nami Jezus Chrystus? Tak w ogóle to On jest. Tylko trzeba uczyć się patrzeć duchowymi oczyma i uczyć się ufać Jemu, Jego Słowu. Bo jest napisane: gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. Czy ufamy Bożemu Słowu? Ale chcielibyśmy Go tak widzieć tymi oczyma naszymi cielesnymi, prawda? Czy rozumiemy do końca potrzebę odejścia Chrystusa do niebios? Potrzebę Jego w niebo wstąpienia? Niedawno obchodziliśmy pamiątkę właśnie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I wyobraźmy sobie, że Chrystus nie odszedłby wcale do niebios, tylko pozostałby ze swoimi uczniami. Fajnie, prawda? Czy zawsze pozostanie osoby ukochanej, przyjaciela, jest dla mnie dobre? Osoby bliskiej mojemu sercu? Wyobraź sobie, że mężczyzna, rolnik, który jest jedynym żywicielem rodziny, nagle rano budzi się i oznajmia swojej żonie i swoim dzieciom: słuchajcie, dzisiaj nie idę do pracy. Dzisiaj nie idę na rolę. Dzisiaj po prostu zostaję z wami. No myślę, że rodzina by się ucieszyła. Żona też by się ucieszyła. Razem by sprawowali jakieś obowiązki domowe, razem by mieli czas dla dzieci później. No fajna sprawa. Następnego dnia znowu budzi się ten mężczyzna, głowa rodziny i mówi: słuchajcie, dzisiaj znowu zostaję z wami. Tak fajnie jest być z wami. No może znowu by się ucieszyli. Ale kiedy by tak się powtarzała ta sytuacja z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i nagle nie mieliby płodów rolnych, nie mieliby owoców ziemi, nie mieliby pieniędzy, to co, wówczas dalej by się tak cieszyli, radowali? Tak by było błogo, że pozostał z nimi? Przez tyle dni tak było fajnie? Co stałoby się, gdyby Chrystus nie odszedł do nieba? Co byłoby dalej? Czy miałoby to jakiś negatywny wpływ, negatywny skutek na życie duchowe uczniów? Kiedy słyszymy takie pojęcie jak dzieło zbawienia, to kojarzy nam się ono automatycznie jedynie ze śmiercią Chrystusa, jedynie ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Wydaje nam się, że gdyby nie było śmierci Chrystusa, gdyby nie było zmartwychwstania Chrystusa, to na pewno nasza wiara byłaby zbyteczna, nie miałaby sensu. I rzeczywiście tak jest. Ale jednocześnie wydaje nam się, że gdyby nie było po zmartwychwstaniu takiego wydarzenia jak w niebo wstąpienie, to nic złego by się nie stało. No bo cóż, dzieło zbawienia zostało dokończone. Prawda? Czy rzeczywiście? Wyobraźmy sobie, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu nie wstąpił do niebios. Jaki miałoby to wpływ na życie uczniów? Po pierwsze, gdyby nie było w niebo wstąpienia, to nie nastąpiłoby jednoczesne zesłanie Ducha Świętego do serc uczniów Chrystusa. Czyżby uczniowie Chrystusa nie mieli Ducha Bożego w sercu przed w niebo wstąpieniem Chrystusa? Przed dniem Pięćdziesiątnicy? No jakże, przecież byli uczniami Chrystusa. Przecież szli za Nim. Ale sam Jezus Chrystus wskazywał, że Duch nie był wcześniej w sercach apostołów. Duch Święty był jedynie pośród nich, czytamy w Bożym Słowie, ale nie był jeszcze w nich. Okazuje się, że przed dopełnieniem dzieła zbawienia, czyli przed w niebo wstąpieniem Chrystusa, Duch Święty nie mógł zamieszkać w sercach ludzkich. Kiedy czytamy o relacji Ducha Świętego w Starym Testamencie wobec mężów Bożych, wobec tak zwanych bohaterów wiary, to najczęściej czytamy o tym, że Duch Święty ogarnął jakiegoś sędziego, jakiegoś króla, jakiegoś męża Bożego, jakiegoś bohatera wiary, że natchnął go, że przebywał pośród niego, ale nie mógł być w nim. Dlaczego Duch Święty nie był dany do serc bohaterów wiary Starego Testamentu, czy też do serc samych apostołów przed wniebowstąpieniem? Ponieważ wniebowstąpienie było uwieńczeniem, dopełnieniem dzieła zbawienia i musiało mieć miejsce. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wersecie 17 czytamy, zostały tam zapisane słowa samego Pana Jezusa, który powiedział na temat Ducha Świętego do apostołów tak: przebywa wśród was i w was będzie. To obietnica, która miała mieć miejsce w przyszłości. Przebywa wśród was, ale i w was będzie. Ewangelia Jana 14:17. Kiedy patrzymy na zachowanie apostołów przed wniebowstąpieniem i pięćdziesiątnicą, to widzimy prawdziwość słów Pana Jezusa. Prawdziwość Jego słów, kiedy powiedział, że Duch Święty nie jest jeszcze w ich sercach, dopiero będzie w ich sercach. W jaki sposób widzimy tą prawdziwość Jego słów? No bardzo wyraźnie, po owocach, jakie przynosili uczniowie. Jak zachowywali się uczniowie Chrystusa przed Jego w niebo wstąpieniem, przed zesłaniem Ducha Świętego do ich serc? Kiedy Chrystus wielokrotnie im powtarzał o tej potrzebie duchowego zbawienia Izraela z grzechów, to oni myśleli, że to zbawienie będzie powiązane z cielesnym wyzwoleniem Izraela z niewoli rzymskiej. Widać to wyraźnie w wypowiedzi uczniów, kiedy w drodze do Emaus po zmartwychwstaniu Chrystusa rozmawiali ze zmartwychwstałym Jezusem, nie wiedząc o tym, że to Jezus, i powiedzieli do Niego tak: a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Po prostu sobie umarł nasz mistrz. A myśmy się spodziewali. No zawiedliśmy się. Myśleliśmy, że odkupi Izraela. A my dalej w niewoli. Patrzyli cielesnymi oczyma. Patrzyli ciałem, a nie duchem. Bo nie mieli Ducha Świętego w sercu. Kiedy Jezus zostaje pojmany w ogrodzie Getsemane, to jak zachowują się uczniowie? Czytamy: wtedy wszyscy uczniowie Go opuścili i uciekli. To ciało. Ciało wzięło górę. Przestraszyli się. Mimo że wielokrotnie Jezus Chrystus opowiadał im wcześniej, że zmartwychwstanie, że to pojmanie będzie skuteczne, ale na 3 dni, ale później po 3 dniu zmartwychwstanie, to kiedy Go zobaczyli zmartwychwstałego, to jak zareagowali? On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. No przecież niemożliwe, żeby zmartwychwstał. No chyba duch. Dlaczego uczniowie tak się zachowywali? Bo było z nimi tak właśnie, jak przepowiedział Pan Jezus. Mianowicie przed w niebo wstąpieniem nie mieli jeszcze Ducha Świętego w swoim sercu. Kiedy mamy udział we w niebo wstąpieniu Chrystusa? Kiedy dopełnia się na nas to dzieło zbawienia w ten sposób, że Duch Święty zamieszkuje w moim sercu? Drodzy, według Pisma Świętego, wraz z zamieszkaniem Ducha Świętego w sercu człowieka otrzymujemy moc do chrześcijańskiego życia, otrzymujemy miłość do chrześcijańskiego życia, otrzymujemy powściągliwość do serca. Czytamy o tym m.in. w 2 liście do Tymoteusza, rozdziale 1, wersecie 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Dziś wielu ludzi naprawdę szczerze próbuje chodzić za Panem Jezusem. Może próbują chodzić jak apostołowie. Wpadałem na różne pomysły. Gdzieś tam w głowie słyszałem, że nie wiem, czy dalej to praktykuje, jakiś człowiek bierze ciężki krzyż i maszeruje do Częstochowy. Tak myśli, że w ten sposób idzie za Panem Jezusem. Ktoś inny próbuje żyć zgodnie z przykazaniami. Ale dopóki człowiek nie poprosi, aby Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusowy zamieszkał w jego sercu, to nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Czy był w twoim życiu dzień, kiedy zaprosiłeś Chrystusa, aby zamieszkał w twoim sercu? Drodzy, Pismo Święte zawsze dzieli ludzi na 2 grupy. My próbujemy dzielić ich jeszcze na inne grupy, ale to nie jest biblijne. Pismo Święte dzieli ludzi na 2 grupy. Pierwsza grupa to ci, którzy rodzą się raz i żyją w ciele, to znaczy dbając przede wszystkim o potrzeby swojego ciała, nie mają Ducha Świętego w swoim sercu, nie należą do Jezusa. To jest pierwsza grupa ludzi, żyjących w ciele. Druga grupa ludzi to ci, którzy rodzą się 2 razy. Najpierw z człowieka, a później z Ducha Świętego. Żyją według Ducha i dbają w pierwszej kolejności o sprawy duchowe, aby podobać się Chrystusowi. To druga grupa ludzi. Ten obraz tych grup ludzi oddaje bardzo wyraźnie apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersetach 8 do 11. Czytamy. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. To dotyczy tej pierwszej grupy ludzi. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Bóg, bo Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Czy do twojego serca został zesłany przez Chrystusa Duch Święty? Czy poprosiłeś, aby Duch Boży zamieszkał w twoim sercu? Jeśli nie poprosiłeś, to znaczy, że Bogu się nie podobasz. Jeśli nie poprosiłeś, to znaczy, że żyjesz w ciele. Możesz chodzić do kościoła, możesz chodzić do zboru, możesz śpiewać, możesz modlić się, a Bogu się nie podobasz. Jeśli nie, to według tego tekstu nie jesteś Chrystusowy, bo nie należysz do Chrystusa, a więc nie jesteś chrześcijaninem, bo chrześcijanin znaczy Chrystusowy. Jeśli nie, to według tego tekstu twój duch, czyli ta duchowa część ciebie, która odpowiada za relację, za kontakt z Bogiem, jest martwa i że nie jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem. Jeśli nie, to według tego tekstu twoje ciało nie zostanie ożywione, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Ale z czytanego fragmentu jednocześnie wynika, że zamieszkanie Chrystusa w nas jest jednoznaczne z zamieszkaniem Ducha Bożego, z zamieszkaniem Ducha Chrystusowego, czy też z zamieszkaniem po prostu Ducha w moim sercu. Nie ma możliwości, że jestem chrześcijaninem, a nie mam Ducha Świętego. Nie miałbym ani żadnej mocy, ani żadnej miłości do tego, aby być chrześcijaninem. Te wszystkie słowa, Duch Święty, Duch Chrystusowy, Duch Pański, Duch Boży, to synonimy tego samego, jednego Pana, jednego Ducha, jednego Boga. Czy jest więc możliwe, że ktoś z nas ma udział w dziele zbawienia, a nie uczestniczył w dopełnieniu tego zbawienia, czyli w zesłaniu Ducha Świętego do serca? Nie uczestniczył w pięćdziesiątnicy. Czy jest to możliwe? Drodzy, dzisiaj niektórzy kaznodzieje twierdzą, że można mieć udział w rezultatach zbawienia, a nie mieć udziału w rezultatach w niebo wstąpienia i pięćdziesiątnicy, czyli zesłaniu Ducha Świętego. A ja pytam, co to za chrześcijanin bez mocy Ducha Świętego? Co to za radość ze zbawienia w niebie? Radość aniołów, która ma miejsce z chwilą, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa, o której czytamy w Piśmie Świętym. Jeśli by radowali się nad chrześcijaninem, który nie ma mocy Ducha Świętego, który nie ma miłości Ducha Świętego, który nie ma darów Ducha Świętego, który nie może służyć w Kościele. Co to za chrześcijanin? Biedny chrześcijanin. Ale nie ma takich chrześcijan. Jest chrześcijanin, który w Chrystusie jest ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem. I tego naucza Biblia. Odmiennie niż przeżycia, doświadczenia i przekazy, może bardzo emocjonalne, wspaniałych kaznodziei, których możemy masowo słuchać w internecie. To jest ogołocenie Chrystusa z Jego mocy, który zamieszkuje w moim sercu z chwilą nawrócenia. To jest umniejszenie dzieła zbawienia. Czy jest możliwe, że jesteś zbawionym chrześcijaninem, a nie masz udziału w pięćdziesiątnicy? Czy jest możliwe, że zawarłeś już takie duchowe małżeństwo z Chrystusem, wyznałeś Mu swoją miłość, a jednocześnie On po prostu nie dał Ci jeszcze Ducha Świętego do serca? Jest możliwe, że Ojciec tak z Tobą uczynił? Wyobraźmy sobie, że kobieta staje na ślubnym kobiercu. Wyznaje miłość wybrańcowi swego serca, a jakiś czas po przysiędze małżeńskiej, mijają może miesiące, może lata, a ta kobieta oznajmia swemu mężowi tak: wiesz, jesteśmy małżeństwem już kilka lat, jesteśmy już ze sobą, ale do tej pory nie otrzymałam od Ciebie ani miłości, ani nie odczułam Twojego prowadzenia, ani Twojej męskiej siły, a w ogóle do tej pory nie dałeś mi żadnych najważniejszych darów, których potrzebuję jako Twoja małżonka. Dlatego nie mam też siły do chrześcijańskiego życia. Nie mam siły, aby odwzajemniać Ci miłość. W ogóle, mój mężu, to ja nie czuję przy Tobie się spełniona. Czegoś mi brakuje. Potrzebuję chyba jakiegoś drugiego doświadczenia. Nie dajesz mi tego, czego potrzebuje Twoja ukochana żona. Może trzeba odnowić śluby. No nie czuję się przy Tobie spełniona. A może potrzebuję kogoś innego? Co powiedzielibyście o takiej parze małżeńskiej? No cóż, albo ten jej małżonek nie jest kochającym panem domu, ale raczej jakimś nieczułym tyranem, który jej nie rozumie, który nie odczuwa potrzeby spełniania jej pragnień, który nie okazuje jej opieki, troski, miłości, który nie daje jej jakichś darów, które wyrażają tą miłość? Czy ktoś z nas, ludzi wierzących, może powiedzieć, że w tym duchowym małżeństwie z Chrystusem Chrystus go zawiódł? Chrystus nie czuje się spełniony w Chrystusie? A czy wiecie, że właśnie tak potrafimy podchodzić do relacji z Chrystusem w chrześcijaństwie? Nie czujemy się spełnieni? Szukamy kolejnych doświadczeń? Bo Chrystus, uważamy, że Chrystus w nas nie dał mi wystarczająco miłości i mocy i potrzebuję dalej szukać tej miłości i mocy. Zachowujemy się, jakbyśmy w relacji z Jezusem po nawróceniu nie mieli całego źródła w Nim miłości, szczęścia, mocy, jakby czegoś mi brakowało i szukamy nowych źródeł zaspokojenia. I są nauczyciele, i dzisiaj ich jest coraz więcej, z tego co słyszę, z tego co przeglądam chrześcijańską literaturę gdzieś w księgarniach, którzy potrafią niepokoić chrześcijan i ogołacają Chrystusa z Jego mocy i mówią, że będąc w Chrystusie nie masz jeszcze pełni mocy, nie masz pełni miłości, nie masz darów od Chrystusa, że potrzebujesz kolejnych relacji z innymi osobami, tak jakby Chrystus był oddzielony od Ojca i Ducha. Aby być spełnionym chrześcijaninem, mówią, że trzeba nawiązać relacje z Ojcem albo relacje z Duchem Świętym, bo masz relacje z Jezusem, ale jeszcze dlatego nie czujesz się spełniony przy Nim, bo potrzebujesz jeszcze relacji z Duchem Świętym. Tak jakby Chrystus był oddzielony. Tak jakby mając relację z Duchem Chrystusowym, nie miałbyś relacji z Duchem Świętym. Bo relacja z Chrystusem to za mało. Nie czuję się spełniony, Panie Jezu, przy Tobie. Według Biblii w niebo wstąpienie Chrystusa sprawia, że w momencie zawarcia małżeństwa, duchowej zależności, małżeństwa z Chrystusem, nawiązujesz relacje z całym Bogiem, nie z jedną trzecią Boga, nie z Chrystusem, ani masz relacji z Duchem Świętym, ani z Ojcem. Jeden Pan, jeden Duch, jeden Bóg, czytamy w Bożym Słowie. I korzystasz od chwili nawrócenia, otrzymujesz z rąk kochającego Boga pełnię dobrodziejstw, błogosławieństw i darów. I to naucza Nowy Testament w wielu księgach, w wielu fragmentach. Do ludzi, którzy zawarli to duchowe przymierze małżeńskie z Chrystusem, powiedziane jest między innymi tak. Przeczytamy jeden z wielu fragmentów. Kolosan, 2 rozdział, werset 8-10. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Macie pełnię w Nim. Dlaczego, drodzy, w przypadku apostołów zamieszkanie Ducha Świętego, czy też ochrzczenie ich Duchem Świętym wydarzyło się dopiero po wniebowstąpieniu Chrystusa? Dlaczego musieli czekać? W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w wersecie 39 mamy bardzo klarowną odpowiedź. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Co według tego tekstu jest warunkiem otrzymania Ducha Świętego, zesłania Ducha Świętego do serca, ochrzczenia Duchem Świętym? Warunkiem jest wiara. Warunkiem jest przyjęcie wiarą Chrystusa do serca. Dlaczego w przypadku apostołów musieli czekać na Ducha? Zesłanie Ducha Świętego do serca nie mogło mieć miejsca do czasu uwielbienia i wniebowstąpienia Chrystusa. Bo wtedy dopiero zatriumfował Chrystus i czytamy w kazaniu Piotra, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście, bo zasiadł po prawicy tronu Bożego. Bo teraz dopiero może wstawiać się za nami, bo teraz może dopiero spełnić tą obietnicę, o której powiedział, że kiedy pójdzie do Ojca, to ześlę wam Pocieszyciela, ześlę wam Ducha Świętego. Czy jest więc możliwe, że ktoś z nas ma udział w dziele zbawienia, a nie uczestniczył w dopełnieniu tego zbawienia, czyli we wniebowstąpieniu i w zesłaniu Ducha Świętego? Bez wniebowstąpienia Chrystusa i zesłania Ducha Świętego do naszych serc nie mielibyśmy ani mocy do chrześcijańskiego życia, ani miłości, ani wyposażenia w dary i w talenty do służby w Kościele. Nasza służba nie miała, byłaby pozbawiona sensu. Wówczas nasze chrześcijaństwo nie miałoby żadnego znaczenia. Czy tak wyposaża nas Chrystus z chwilą, kiedy zawiera z nami związek małżeński, z chwilą nawrócenia? Czy tak się o nas troszczy? Ale w niebo wstąpienie Chrystusa obdarzyło nas wieloma innymi dobrodziejstwami i darami, o których dzisiaj nie zdążymy sobie powiedzieć. Kiedy rozważałem to w swoim domu, to na nowo sobie przypomniałem, usystematyzowałem tak wiele darów i błogosławieństw, które otrzymuje chrześcijanin poprzez wniebowstąpienie Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego. W liście do Efezjan jest napisane o niektórych z tych błogosławieństw. Efezjan 4:7-8. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. W niebo wstąpienie Chrystusa, wstąpienie Jego na wysokość sprawiło, że chrześcijanie zostali obdarzeni darami. Jakie zatem są jeszcze inne dobrodziejstwa, rezultaty i dary wynikające ze wstąpienia do niebios Chrystusa? Jeśli Pan Bóg pozwoli, to za 2 tygodnie będziemy mogli dalej odkrywać te błogosławieństwa, te dary, które otrzymujemy wraz z ukoronowaniem Chrystusa w niebiesiech, wraz z dopełnieniem tego dzieła zbawienia poprzez Jego w niebo wstąpienie. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to za 2 tygodnie będziemy dalej ten temat rozważać. A teraz chcielibyśmy powstać do naszej modlitwy. Kochany Panie Jezu, ja chcę Tobie podziękować za ogrom Twojej miłości, Twojej mocy, Twoich dobrodziejstw i Twoich darów, jakimi obdarzasz każdego z nas z chwilą, kiedy do Ciebie przychodzimy w modlitwie, aby z Tobą zawrzeć ten duchowy związek małżeński. Boże, ja Tobie dziękuję za to, że wyposażasz nas we wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, bo tak obiecałeś w swoim słowie i w to wierzymy, Panie. Ty wiesz równocześnie o wszystkich naszych sytuacjach, o naszych myślach i czynach, których nie widać, żebyśmy żyli zgodnie z tą miłością i mocą, Panie. I dlatego chcemy Ciebie prosić, abyś wciąż na nowo pozwala nam żyć dla Ciebie, abyś wciąż na nowo przywracał nam tę łaskę, abyś, Panie, wciąż na nowo pokazywał nam, jak możemy zbliżać się do Ciebie, aby Ciebie nie zasmucać w tym duchowym małżeństwie, aby móc być przez Ciebie szlifowanymi i być znalezionymi jako ta godna oblubienica, gotowa na przyjście swego oblubieńca. Boże, chwała Ci za tak wiele dobrodziejstw, jakie mamy w Tobie. Bądź uwielbiony.